Właśnie uważam, że to miejsce jest bardzo charakterystyczne dla Lwowa, ponieważ Lwów, jakbym to określił, odznacza się wielką gęstością zabytków i miejsc związanych jakoś z historią. Prawie każde miejsce w Lwowie jest ciekawe, no a być może ten skwer, do którego trafiliśmy zresztą bez specjalnych zamierzeń, może być tego doskonałym przykładem. No.
Pan Andrzej Otko.
Mianowicie, patrzymy w tej chwili na zachodzące słońce, oświetla piękną, klasycystyczną fasadę tak zwanej kaplicy Bema. Znaczy, ta tak zwana kaplica właśnie była zaprojektowana przez słynnego generała Bema, który był artylerzystą, generałem i mistrzem odbudowy fortyfikacji, ale oprócz tego miał wybitny talent architekty.
Niewielu ludzi wie, że istnieje taki właśnie symbol tego Ossolineum, ale niewielu ludzi wie, że właśnie Bem był projektantem tego.
No tak, to jest najstarsza część magazynu, w którym były przechowywane właśnie zbiory książek, tych cenniejszych. No, ma swoją dość długą historię. Rzeczywiście kiedyś była to kaplica, właściwie maleńki klasztorny kościółek, który należał do klasztoru sióstr karmelitanek, zdaje się, bosych, który uległ kasacji w czasie rządów Józefa II. Potem to cały kompleks klasztorny popadał w ruinę i jego wykupił hrabia Ossoliński, który już wtedy nosił się z zamiarem utworzenia fundacji tego właśnie słynnego Instytutu Narodowego. Więc wykupił to. Wiedeńscy architekci zrobili mu projekt przebudowy tego całego zespołu gmachów. Były dobudowane dwa skrzydła, które tworzą zasadniczy korpus, zasadniczy gmach późniejszego Ossolineum. I już na początku wieku XIX cały ten kompleks zaczął funkcjonować jako to sławny Instytut Narodowy o tym imieniu Ossolińskich, ufundowany właśnie dlatego, żeby w czasie, kiedy Polska była w czasie rozbiorów, żeby ocalać wszystko, co się dało z dziedzictwa kultury, historii i sztuki. Znaczy Ossolineum. Jak wiemy, główna część Ossolineum była wywieziona po wojnie do Wrocławia i właśnie ten sylwetka tej kaplicy Bema jest takim symbolem wydawnictwa Ossolineum. Część zbiorów Ossolineum polskich pozostała w Lwowie. No i dotychczas jest to sprawa, prawda, kontrowersyjna, jeśli chodzi o zbiory prasy. No a z drugiej strony Ossolineum przy władzy sowieckiej uzyskało status takiej głównej biblioteki naukowej. Było przekazane w gestii do Akademii Nauk Ukrainy. I Ossolineum webrało w siebie zbiory całego szeregu innych bibliotek. Na przykład własnością Ossolineum są słynne zbiory Biblioteki Baworowskich. Są zbiory, kolekcje, zwłaszcza ryciny, które były tutaj scedowane z dawnej kolekcji Pawlikowskich i tak dalej. A dzisiaj w Lwowie rzeczywiście jest to jedna z głównych bibliotek. Jest dobrze zaopatrzona we współczesną literaturę i czasopisma, ale dla mnie na przykład Ossolineum ma szczególną wartość i walory przez to, że tutaj pozostało bardzo dużo niezwykle cennych po prostu dla człowieka, który interesuje się historią i kulturą rzeczy. Mianowicie na przykład taka wspaniała encyklopedia kościelna w 30 tomach wydana w XIX wieku, która jest tutaj jedyny jej komplek jest w tym naszej bibliotece Ossolineum. Ma ogromny wybór encyklopedii i wszelkiego rodzaju słowników starych i nowych. To się ciągle teraz utrzymuje szerokie kontakty międzynarodowe i to, czy trafiają tutaj różnego rodzaju darowizny. Na przykład wpadła mi w okę taka ciekawostka, że na przykład słownik szlachetnie urodzonych ludzi w Wielkiej Brytanii. Wszystkich mamy tam perów, lordów i tak dalej. No, czy to jest to potrzebne w Lwowie, trudno powiedzieć. No, na przykład ta encyklopedia irlandzka, encyklopedia Kanady. To jest, krótko mówiąc, właśnie jeśli chodzi o ten dział encyklopedyczny, to jest dawny Ossolineum, gdzieś biblioteka imienia Stefanka, nie ma konkurencji w Lwowie. I poza tym tutaj jest duży dział rękopisów, które zresztą to wiedzą wszyscy badacze z Polski, często korzystają z tego. Ale w zasadzie wszystko jest dostępne. jeszcze właśnie chciałbym wrócić, jeszcze mówiąc o Solineum, do tego, że ma ogromny zbiór rycin, wszelkiego rodzaju grafiki. Tyle, że to jest tak, część tego jest w samym głównym gmachu Solineum, a część jest w danej bibliotece Baworowskich, tak zwanym Arsenale Sieniawskich, potem rzeczywiście przebudowanym przez hrabiów Baworowskich. I tam właśnie hrabia Wiktor Baworowski zgromadził swoje wspaniałe zbiory, bo takim bibliofilem, powiedzmy, bibliomanem, skupował najróżniejsze rzeczy, rzadkie wydania, znaczy w wszelkich językach. No potem przede wszystkim Polonikę w Niemczech i we Francji. Zgromadził księgozbiór bardzo cenny, a oprócz tego właśnie zbierał, to już tak tradycja poszła, zbierały tam się różne te pracy, prawda, z dziedziny sztuki. I teraz to wszystko jest i służy nieraz materiałem do bardzo ciekawych badań, bo okazało się, że na przykład właściwie nieruszone od czasów, kiedy zostały przekazane do Baworowskich na przykład zbiory grafiki Pawlikowskich, zbiory przypuśćmy Daniela Chodowieckiego. Tak, więc to jest sprawa powiedzmy definicji. Rzeczywiście wszystkie te ważne, powiedzmy, instytucje, które działają w sferze szeroko rozumianej kultury, jak właśnie Instytut Narodowy Ossolińskich, czy wielkie biblioteki, czy uniwersytet, czy przypuśćmy zbiory jakieś muzealne. Takim dobrym przykładem może być Muzeum Dziduszycki, który znaczy założył hrabia Włodzimierz Dziduszycki. Z jednej strony ci ludzie, którzy to zakładali, fundowali i ułożyli na to swoje majątki, no, byli Polakami. Ale z drugiej strony, na przykład, jeżeli weźmiemy rodziny Lęckrońskich i wiele tych dzieł sztuki teraz będzie w zamku w Złoczowie odnawianym i Fundacja Lęckrońskich pomaga Lwowskim Muzeum urządzić. On na przykład był właściwie, można powiedzieć, na połowę Austriakiem, nawet żony, miał dwie żony, obie nie były Polkami, były Niemki, tak, czy na przykład